Pewnego razu Dina, córka Jakuba, którą urodziła mu Lea, wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju. A gdy ją zobaczył Sychem, syn Hamora Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją i położywszy się z nią, zadał jej gwałt. I całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał. Potem zaś Sychem prosił swego ojca Hamora, weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę. Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę, synowie jego byli przy trzodach na pastwisku, nic nie powiedział, czekając aż wrócą. Hamor, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać. Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodzi za zbrodnię. Zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością. Hamor zaś tak do nich mówił. Sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcież mu ją więc za żonę. Spowinowaćcie się z nami. Córki wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie. Będziecie mieszkali z nami i kraj ten będzie dla was. Możecie w nim się osiedlać, poruszać się swobodnie oraz nabywać sobie tę ziemię na własność. Sychem rzekł też do ojca i braci Diny. Daszcie mnie tylko życzliwością, a dam czegokolwiek zażądacie ode mnie. Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie. Byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Hamorowi, mówili tak dlatego, że zhańbił ich siostrę Dinę. Rzekli do nich, nie możemy uczynić tego, byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my. Każdy z waszych mężczyzn zostanie obrzezany. Wtedy tylko damy wam nasze córki i córki wasze będziemy brali sobie za żony. Zamieszkamy razem z wami i staniemy się jednym ludem. Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu, weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy. Hamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobały się te słowa. Młodzieniec ów nie wahał się tego uczynić bezzwłocznie, bo bardzo miłował córkę Jakuba. Był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca. Wszedłszy więc do bramy miasta, Hamor i jego syn Sychem tak przemówili do mieszkańców. Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie. Przecież jest on dla nich przestronny. Córki ich będziemy brali sobie za żony, córki zaś nasze będziemy im oddawali. Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani. Czyż wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie należało do nas, byleśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami. I usłuchali Hamora oraz jego syna Sychema wszyscy, którzy przechodzili przez bramę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu. A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem również Hamora i jego syna Sychema i odeszli. Wtedy pozostali synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody, bydło i osły, wszystko co było w mieście i na polu. Całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko co znaleźli w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego, sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Peryzyci. Jestem przecież małym liczebnie plemieniem. Jeżeli oni wystąpią razem przeciwko mnie, poniosę porażkę. Zginę ja i cała moja rodzina. A oni mu na to. Czyż mieliśmy pozwolić na to, by się obchodzono z naszą siostrą, jak z nierządnicą? Jakub w Betel i w Mamre. Rzekł Bóg do Jakuba, idź do Betel i tam zamieszkaj. Wznieś też tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem. Rzekł więc Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie spośród was wizerunki obcych bogów, jakie macie. Oczyśćcie się i zmieńcie szaty. Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem. Oddali więc Jakubowi wszystkie wizerunki obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je pod terebintem w pobliżu Sychem. A gdy wyruszyli w drogę, padł wielki strach na okoliczne miasta, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel, zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel. Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. Wtedy to zmarła Debora, piastunka Rebeki, i pochowano ją w pobliżu Betel pod terebintem, który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu. Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan Aram i błogosławiąc mu powiedział do niego: imię Twe jest Jakub, ale odtąd nie będą Cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael. I tak otrzymał imię Izrael, po czym Bóg rzekł do niego: ja jestem Bóg Wszechmocny, bądź płodny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z Ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodzą się z Ciebie. Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję Tobie, i Twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj. Potem Bóg oddalił się od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawiał. A Jakub ustawił stelę na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówił, stelę kamienną, i składając ofiarę płynną, wylał na nią oliwę. Jakub dał więc temu miejscu, na którym przemawiał do niego Bóg, nazwę Betel. A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić. Poród jednak był ciężki. I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna: już nie lękaj się, bo oto masz syna. Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni, lecz ojciec dał mu imię Beniamin. A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. Jakub ustawił stelę na jej grobie. Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś dzień. Izrael wyruszył w drogę i rozbił namioty poza Migdal-Eder. A gdy przebywał w tej okolicy, Ruben zbliżył się do Bilchy, drugorzędnej żony ojca swego, i obcował z nią. Izrael dowiedział się o tym. Synów Jakuba było 12. Synowie Lei, pierworodny syn Jakuba, Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar i Zabulon. Synowie Racheli, Józef i Beniamin. Synowie Bilchy, niewolnicy Racheli, Dan i Neftali, oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei, Gad i Aser. Są to synowie Jakuba, którzy mu się urodzili Paddan Aram. A potem Jakub przybył do ojca swego Izaaka do Mamre, do Kirjat Arba, czyli do Hebronu, gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem i Izaak. Izaak miał wtedy 180 lat. Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości i pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub. Potomkowie Ezawa, Edomici. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Hiwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat Reuela, a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi Seir, daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem. Kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. Ezaw to Edom. Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. Oto imiona synów Ezawa: Elifas, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. Synami Elifaza byli Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenas. A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Oto synowie Reuela: Nahat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Anny, wnuczki Sibeona. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów. Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów. Nahat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa. Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów. Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Anny. Są to potomkowie Ezawa, zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów. Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy pierwotni tego kraju. Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser i Dishan. Są ci naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, kraju Edom. Synami Lotana byli Chory i Chemam, siostrą zaś Lotana Timna. Oto synowie Szobala, Alwan, Manahat, Ebal, Szefo i Onam. Synowie Sibeona, Aja i Anna. Ten to Anna znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona swego ojca. A oto dzieci Anny, Dishon i Oholibama, córka Anny. Synowie Dishona, Chemdan, Eszban, Jitran i Heran. Synowie Esera, Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Dishana, Us i Aran. Oto naczelnicy szczepów Choryci. Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser, Dishan. Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. W Edomie był królem Bela, syn Beora, nazwa jego miasta Dinhaba. A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry. Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Huszam z ziemi Temanitów. Gdy umarł Huszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu. Nazwa jego miasta Awit. Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki. A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rehobot nad rzeką. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Hanan, syn Akbora. A po śmierci Baal-Hanana, po nim królem był Hadar. Nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mechetabel, córka Matredy z Mezahab. Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości nazwanych ich imionami. Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipsar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw, praojciec Edomitów. Dzieje potomków Jakuba. Józef sprzedany przez braci. Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kanaanie. Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec 17-letni wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca Bilchy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Pewnego razu Józef miał sen i gdy opowiedział go braciom swym, ci zapołali jeszcze większą nienawiścią do niego. Mówił im bowiem, posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia, czyż miałbyś jako król panować nad nami, rządzić nami jak władca? Jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom. Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oddają mi pokłon. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go, mówiąc, co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia, mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie ów sen. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego, wiesz, że bracia twoi pasą trzodę w Sychem. Chcę cię więc posłać do nich. Odpowiedział mu Józef, jestem gotów. Wtedy Jakub rzekł do niego, idź i zobacz, czy bracia twoi są zdrowi i czy trzodom nic się nie stało, a potem mi opowiesz. Po czym wyprawił go z doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. I błąkającego się po polu spotkał go pewien człowiek. Zapytał go więc ów człowiek, kogo szukasz? Odpowiedział, szukam moich braci. Powiedz mi proszę, gdzie oni pasą trzody? A na to ów człowiek, odeszli stąd, ale słyszałem jak mówili, chodźmy do Dotain. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą, oto nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc, nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich, nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Gdy Ruben wrócił do owej studni i zobaczył, że nie ma w niej Józefa, rozdarł swoje szaty i przyszedłszy do braci zawołał, chłopca nie ma, a ja, dokąd ja mam iść? A oni wzięli szatę Józefa i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi, po czym tę szatę posłali ojcu. Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli, znaleźliśmy ją, zobacz, czy to szata twego syna, czy nie. Jakub, rozpoznawszy ją, zawołał, szata mego syna, dziki zwierz go pożarł, dziki zwierz rozszarpał Józefa. Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc, już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu. I ojciec jego nadal go opłakiwał. Tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Potifarowi, urzędnikowi Faraona, przełożonemu dworzan. Juda i Tamar. W owym czasie Juda opuścił swych braci, wędrując ku dolinie, zaszedł do pewnego mieszkańca miasta Adulam imieniem Hira. Ujrzawszy tam córkę pewnego Kananejczyka, noszącego imię Szuła, wziął ją za żonę i zbliżył się do niej. Ona zaś poczęła i urodziła syna, któremu dano imię Er. Potem jeszcze raz poczęła, urodziła syna i nazwała go Onan. A gdy znów urodziła syna, dała mu imię Szela. Ten zaś jej poród nastąpił w Kezib. Juda wziął dla swego pierworodnego syna Era żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana, idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo. Onan, wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar, Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca, aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela. Myślał jednak, niech nie umrze on również jak jego bracia. Tamar odeszła i zamieszkała w domu swego ojca. Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuły. Juda, zapomniawszy nieco o swej stracie, udał się wraz ze swym przyjacielem Adulamitą imieniem Hira do Timny, gdzie strzyżono jego owce. A gdy powiedziano Tamar, teść twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce, zdjęła z siebie szaty wdowie i otuliwszy się szczelnie zasłoną, usiadła przy bramie miasta Enaim, które leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że choć Szela już dorósł, nie ona będzie mu dana za żonę. Kiedy Juda ją ujrzał, pomyślał, że jest ona nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą. Skręciwszy ku niej przy drodze, rzekł, pozwól mi zbliżyć się do ciebie. Nie wiedział bowiem, że to jego synowa. A ona zapytała, co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie? Powiedział, przyślę ci koźlątko ze stada. Na to ona, ale dasz jakiś zastaw, dopóki nie przyślesz. Zapytał, jakiż zastaw mam ci dać? Rzekła, twój sygnet z pieczęcią, sznur i laskę, którą masz w ręku. Dał jej więc, aby się zbliżyć do niej. Ona zaś stała się przez niego brzemienną. A potem wstała i odszedłszy zdjęła z siebie zasłonę i przywdziała swe szaty wdowie. Gdy Juda posłał koźlątko przez swego przyjaciela Adulamitę, aby odebrać zastaw od owej kobiety, ten jej nie znalazł. Pytał zatem tamtejszych mieszkańców, gdzie w Enaim jest ta nierządnica sakralna, która siedziała przy drodze? Odpowiedzieli, nie było tu nierządnicy sakralnej. Wróciwszy do Judy, rzekł, nie znalazłem jej. Także tamtejsi mieszkańcy powiedzieli, nie było tu nierządnicy sakralnej. Wtedy Juda rzekł, niech sobie zatrzyma, obyśmy się tylko nie narazili na kpiny. Przecież posłałem jej koźlątko, ty zaś nie mogłeś jej znaleźć. Po około 3 miesiącach doniesiono Judzie, twoja synowa Tamar stała się nierządnicą, i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł, wyprowadźcie ją i spalcie. A gdy ją wyprowadzano, posłała do swego teścia i kazała powiedzieć, jestem brzemienną przez tego mężczyznę, do którego te przedmioty należą. I dodała, niechaj rozpozna, czyje są, ten sygnet z pieczęcią, sznur i laska. Kiedy zaś Juda poznał je, rzekł, ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo przecież nie chciałem jej dać Szeli, memu synowi. Juda już więcej z nią nie żył. A gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że będzie miała bliźnięta. Kiedy zaczęła rodzić, jedno z dzieci wyciągnęło rączkę. Położna, zawiązawszy na tej rączce czerwoną tasiemkę, rzekła, ten urodzi się pierwszy. Ale cofnęło ono rączkę i wyszedł z łona jego brat. Wtedy położna powiedziała, dlaczego przedarłeś się przez to przejście? Dano mu więc imię Peres. Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce była czerwona tasiemka, nazwano go Zerach. Józef niewolnikiem Potifara. Józef został uprowadzony do Egiptu i kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca straży przybocznej. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana Egipcjanina. Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego majątku, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo pana na wszystkim, co Potifar posiadał w domu i w polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego, połóż się ze mną. On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana. Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I mimo, że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby spełniać swe obowiązki i nikogo z domowników tam nie było, uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała: połóż się ze mną. Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór. A wtedy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz i że wybiegł na dwór, zawołała domowników i powiedziała im tak: patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić. Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną, i zaczęłam głośno krzyczeć. A gdy tak krzyczałam głośno, zostawił u mnie swój płaszcz i pospiesznie wybiegł na dwór. I zatrzymała jego płaszcz u siebie. A kiedy przyszedł pan Józefa do domu, opowiedziała o tym zajściu tak: szedł do mnie ów sługa Hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu dodała: tak postąpił ze mną twój sługa, zawołał wielkim gniewem. Polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie Faraona. Józef w więzieniu. Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, Pan był z nim, okazując mu miłosierdzie, także zjednał on sobie naczelnika więzienia. Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, co czynił. Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. Faraon, rozgniewawszy się na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych piekarzy, oddał ich pod straż przełożonego dworzan do więzienia, tam właśnie, gdzie przebywał Józef. Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im usługiwać. A gdy przebywali jakiś czas w więzieniu, obaj, podczaszy i piekarz nadworny króla egipskiego, tej samej nocy obaj mieli sen o różnych znaczeniach. Kiedy Józef przyszedł do nich z rana, zobaczył, że byli zafrasowani. Zapytał więc obu tych dworzan Faraona, którzy wraz z nim przebywali w więzieniu: czemu to dzisiaj macie twarze tak zasępione? Odpowiedzieli mu: mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć. Rzekł do nich Józef: wszak wytłumaczenia należą do Boga. Opowiedzcie mi je. Wtedy główny podczaszy tak opowiedział Józefowi swój sen. Widziałem we śnie krzew winny, który rósł przede mną. Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. W moim ręku był puchar Faraona. Zerwałem te jagody, wycisnąłem je do pucharu Faraona i wręczyłem ów puchar Faraonowi. Józef rzekł do niego: znaczenie snu jest takie. Trzy gałązki są to trzy dni. Po upływie trzech dni Faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd. Będziesz podawał Faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy byłeś jego podczaszym. Jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie ci się dobrze działo, okaż mi życzliwość. Wspomnij o mnie Faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca. Bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu. Przełożony nadwornych piekarzy, widząc, że Józef dobrze sen wytłumaczył, rzekł do niego: ja zaś miałem taki sen. Trzymałem na głowie trzy kosze białego pieczywa. W koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla Faraona. A ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie. Józef tak odpowiedział: znaczenie snu jest takie. Trzy kosze to trzy dni. Za trzy dni Faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały twe ciało. Na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin, Faraon wyprawił ucztę dla swych dworzan. I wtedy w ich obecności kazał sprowadzić z więzienia przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił na dawny urząd podczaszego. Podawał więc on puchar Faraonowi. Przełożonego piekarzy zaś kazał powiesić, jak im zapowiedział Józef. Przełożony podczaszych nie pamiętał jednak o Józefie, zapomniał o nim. Wywyższenie Józefa. W 2 lata później Faraon miał sen. Śniło mu się, że stał nad Nilem. I oto z Nilu wyszło 7 krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto 7 innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły 7 owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się, a kiedy znów zasnął, miał 2. sen. Przyśniło mu się 7 kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło 7 kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych 7 kłosów zdrowych i pełnych. Potem Faraon przebudził się. Był to tylko sen. Rano Faraon zaniepokojony rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by umiał wytłumaczyć Faraonowi te sny. Wtedy przełożony podczaszych rzekł do Faraona: dzisiaj wyznam moje grzechy. Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę, oddał mnie, a ze mną i przełożonego piekarzy pod straż do domu przełożonego dworzan. I wtedy mieliśmy oba jednej nocy sen, on inny, a ja inny. A był tam z nami pewien młody Hebrajczyk, sługa przełożonego dworzan. Opowiedzieliśmy mu, a on wytłumaczył nam nasze sny, tłumacząc sen każdego z nas. I stało się tak, jak nam je wytłumaczył. Mnie przywrócił Faraon na mój urząd, a jego powiesił. Wtedy Faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzono go więc pospiesznie z lochu, a on, ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł do Faraona. Faraon rzekł do Józefa: miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz. Józef tak odpowiedział Faraonowi: nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o Faraonie. Faraon zaczął więc opowiadać Józefowi: śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu i nagle z Nilu wyszło 7 krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. A oto 7 krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie widziałem w całym Egipcie. Krowy chude i brzydkie pożarły owych 7 krów pierwszych, tłustych. Gdy te znalazły się w ich brzuchach, nie było wcale znać, że tam weszły. Te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio. I ocknąłem się. A potem zobaczyłem we śnie 7 kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. Lecz oto 7 kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim, wyrosło po nich. I te puste kłosy pochłonęły owych 7 kłosów pięknych. A gdy to opowiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć. Józef rzekł do Faraona: sen twój, o Faraonie, jest jeden. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, Faraonie. 7 krów pięknych to 7 lat i 7 kłosów pięknych to też 7 lat. Jest to bowiem sen jeden. 7 zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, i 7 kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim, to też 7 lat głodu. To, o czym mówię Faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał Faraonowi. Bo nadejdzie 7 lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, a po nich nastanie 7 lat głodu. I pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj. Nie będą już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki. Ponieważ ten sen powtórzył się 2-krotnie Faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni. Teraz więc niech Faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. Niech Faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać 1/5 urodzaju w Egipcie podczas 7 lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia Faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie ludność tego kraju z głodu. Słowa te podobały się Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł więc Faraon do swych dworzan: czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on Ducha Bożego? A potem Faraon rzekł do Józefa: skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. I powiedział Faraon Józefowi: oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu. Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa i kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. I kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim Abrek. Faraon, ustanawiając Józefa rządcą całego Egiptu, rzekł do niego: ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim. I nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za żonę Asenat, córkę kapłana z On imieniem Potifera. I tak stał się Józef rządcą Egiptu. Józef miał lat 30, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. Józef, wyszedłszy od faraona, objeżdżał cały kraj. Gdy ziemia rodziła przez 7 lat wielkiej obfitości, gromadził wszelką żywność w tych 7 latach urodzaju, które nastały w Egipcie, i składał ją w miastach. W każdym mieście gromadził żywność z pól okolicznych. Nagromadził więc Józef tyle zboża, ile jest piasku morskiego. Takie mnóstwo, że już przestano mierzyć, bo nie można było zmierzyć. A zanim nastały lata głodu, urodzili się Józefowi 2 synowie. Urodziła się Asenat, córka kapłana z On, który miał imię Potifera. Józef dał swemu synowi pierworodnemu imię Manasses, mówił bowiem: dał mi Bóg zapomnieć o całym mym utrapieniu i o domu ojca mojego. A drugiego nazwał Efraim, mówiąc: uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli. Kiedy minęło 7 lat urodzaju w Egipcie, nadeszło 7 lat głodu, jak to zapowiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie była żywność. Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: udajcie się do Józefa i co on wam powie, czyńcie. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichlerze, których było zboże, i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód po całej ziemi się wzmagał.